Witam Państwa, Lech Pilarski. 100 tysięcy złotych na przystosowanie urządzenia do produkcji otrzymali twórcy anime od Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Pomysł studentów Politechniki to inteligentny system powiadomień, czyli swego rodzaju przypominajka, która jest zmaterializowana w postaci takiego fajnego listka. Przyda się każdemu, kto chce przekazać wiadomość swoim znajomym, domownikom. Urządzenie przypominać ma nam o sprawach, które powinniśmy załatwić, a także o czynnościach, które powinniśmy zrobić, wychodząc z domu albo do niego wracając. Ważne na przykład dla osób w podeszłym wieku, że muszą wykonać odpowiednie rzeczy, żeby spokojnie zamknąć dom i wszystko powyłączać. Anima za pomocą technologii Bluetooth łączy się z naszym telefonem i wysyła odpowiednie wiadomości, gdy tylko znajdziemy się w jej zasięgu. Komunikat również mogą nam zostawić inni domownicy po zalogowaniu się do tego inteligentnego systemu powiadomień. Anime wymyślili studenci Wydziału Informatyki. Ich pomysł doceniono w wielu konkursach. Po co nam takie urządzenia? Dlaczego warto je tworzyć? O tym opowiemy dzisiaj w programie. Zapraszam. A w naszym studiu Mateusz Bajko, student Politechniki Białostockiej, członek zespołu Anima oraz Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Zanim przejdziemy do owego listka, to dlaczego pan zainwestował 100 tysięcy złotych?
To bardzo dobre pytanie jest. Dzień dobry wszystkim państwu, dzień dobry panu. Ja powiem tak, Instytut jako spółka celowa Politechniki Białostockiej gdyby powołany został po to, żeby raz, że wyszukiwać
fajne pomysły,
projekty z pewnym potencjałem rynkowym i komercjalizacyjnym w środowisku akademickim Politechniki Białostockiej, a dwa, że z drugiej strony też doposażył się w pewnego rodzaju narzędzia, które pozwalają takie projekty nie tylko wyszukiwać, ale również wspierać. No i umówmy się, że na tym etapie projekt Anima jest jednym z wiodących projektów Politechniki Białostockiej, no i może nie tyle z automatu, ale co po jakiejś takiej grubszej analizie, myślę, że zdecydowanie jest on wart takiego wsparcia w wysokości 100 tysięcy złotych.
No bo nagroda była w Technotalentach, także w Imagine Cup, ABB IT Challenge, czyli inni widzą również potencjał. To na czym polega ten pomysł?
No właśnie,
Mateusz Bajko,
dzień dobry. Tak, to jakby tutaj mówimy dużo też o komercjalizacji tego projektu, ale tak naprawdę pomysł się zrodził naturalnie. Zauważyliśmy pewien problem, prosząc kogoś o pewną przysługę. Często dostawaliśmy odpowiedź, że dobra, zrobię to w momencie, kiedy będę w domu, tylko przypomnij mi, bo w międzyczasie zdążę zapomnieć. Czyli był pewien problem, którego rozwiązania nie widzieliśmy aktualnie i chcieliśmy to rozwiązać w jakiś sposób, mając pewne doświadczenie programistyczne, wiedzieliśmy, że możemy wykorzystać do tego technologię. No i stąd tak właśnie zrodził się ten pomysł. Pomysł na notyfikacje oparte o lokalizację, czyli takiego listka, który będzie nam przypominał właśnie w tym momencie, kiedy wejdziemy do domu. I jak się okazało, pomysł, który przedstawiliśmy w konkursach ogólnokrajowych, jakoś chwycił. Ludzie zauważyli, ludzie go zapragnęli w pewnym sensie, mówili, że chcieliby z czegoś takiego korzystać, więc postanowiliśmy to właśnie wtedy pchnąć dalej i faktycznie ruszyć z pracami nad stworzeniem tego systemu.
Jakie ma możliwości?
Ten lisek, jego zadaniem głównym jest to, żeby obserwować nasz dom w pewnym sensie. On czeka przy drzwiach wejściowych i widzi, kiedy do niego wchodzimy, więc wtedy może nam pomóc. On wtedy może nam przypomnieć o tym, byśmy zrobili coś, co chcieliśmy zrobić, czy na przykład wychodząc przypomni nam o tym, że mieliśmy zabrać ważne dokumenty na spotkanie.
Ale on nie widzi w sensie widzenia, tylko on wie, że ktoś jest, bo pojawił się w zasięgu odpowiednich czujników.
Dokładnie tak. Ten lisek ma pewien obszar, w którym jest w stanie wykryć nas i wykrywa nas dzięki temu, że mamy w kieszeni nasz telefon, który aktualnie w dzisiejszych czasach praktycznie się z nim nie rozstajemy.
Czyli jesteśmy zalogowani, urządzenie, czyli lisek wie, że taki numer jest w zasięgu, jest wprowadzony do systemu i jak go zlokalizuje, to wtedy mu przesyła ewentualne komunikaty.
Dokładnie tak. Wchodząc bardziej w szczegóły, on wykorzystuje właśnie łączność Bluetooth bezprzewodową z naszym telefonem i właśnie w momencie, kiedy się do niego zbliżymy, przypomina nam o zadaniach, które sobie zapisaliśmy lub właśnie nasi współlokatorzy czy członkowie rodziny zapisali dla nas.
No ale każdy smartfon ma tego rodzaju urządzenia. To kalendarz, to taki zwany zegar, w którym możemy wprowadzić różnorodne alarmy przypominające nam o tym, że coś powinniśmy zrobić. To jaka jest przewaga owego liska, Animy, nad smartfonem?
Tak, my właśnie wypełniamy tę lukę w tym systemie powiadomień. Kiedy myślimy o tym, żeby zapisać sobie jakieś przypomnienie, kiedy wrócę do domu, nie mam pojęcia, kiedy do tego domu wrócę bardzo często i te przypomnienia ostatecznie nie działają. Aktywują się o godzinie 9, podczas gdy jestem w domu o godzinie 22 i jakby to zupełnie nam nie pomogło. To działa na tyle dokładnie, że dokładnie wchodząc do domu mamy to powiadomienie i nie ma możliwości faktycznie, gdybyśmy mogli o tym zapomnieć.
Czyli jeszcze nie położyliśmy się na kanapie, nie włączyliśmy telewizora, już wszystkie powiadomienia przyszły i mamy zaplanowany dzień, co mamy zrobić.
Dokładnie tak. Pomagamy, jakby dodajemy możliwość zostawiania powiadomień opartych o miejsce, a nie o czas.
I to jest najistotniejsze. Czy także będzie można owego liska dołączyć do inteligentnego domu?
Tak. Naszym pomysłem na to, jak to mogłoby się rozwijać w przyszłości, jest to, by Anima była tylko pewnym elementem całego domu inteligentnego. Jego zadaniem, tak jak mówiłem, jest to obserwacja, czyli możliwość wykrycia momentu. Pierwszym jego wykorzystaniem są te notyfikacje, czyli te przypomnienia, ale równie dobrze w przyszłości Anima może się nauczyć nowych, ciekawych rzeczy, takich jak sprawdzanie, czy dziecko wróciło do domu bezpiecznie. Mamy wiele pomysłów na ten moment, nie chciałbym tutaj zdradzać za wiele na tę chwilę.
Za chwilę opowiemy o tym, na jakim etapie jest Anima, jaką ma drogę do wejścia do produkcji, bo to jest najistotniejsze. Po to między innymi instytut jest, żeby dawać pieniądze na tę fazę taką przejściową od pomysłu wstępnego projektu, żeby doprowadzić dany projekt do tego końcowego zastosowania.
Znaczy, może umówmy się w ten sposób, że Anima znajduje się w takiej fazie swojego rozwoju, która jest chyba najbardziej groźna dla projektów o charakterze naukowym. Zagwarantowane jest finansowanie na projekty naukowe stricte naukowe, czyli...
No tak, w statucie uczelni dokładnie. Są pieniądze, każdy naukowiec ma do zrobienia
tak
parę
jest,
rzeczy
tak
i
jest.
Robi.
Praca twórcza, finansowanie statutowe czy finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Możemy pracować, tak? Natomiast w momencie, gdy projekt gdyby ewoluuje i dochodzi do takiego etapu, w którym zaczyna pokazywać pewne cechy komercyjnego zastosowania, tak? Nagle okazuje się, że działalność statutowa uczelni, czy takie środki finansowe płynące bezpośrednio na naukę, niestety, ale...
Kończą się.
Tak, raz, że się kończą, a dwa, że formalnie jak gdyby nie są w stanie wesprzeć tego projektu. Okej, co robić dalej? Możemy, prawda, pokazywać ten projekt na rynku, ale umówmy się. Ten projekt jest jeszcze na bardzo wczesnej fazie zaawansowania. Rynek absolutnie nie jest zainteresowany tym, żeby inwestować środki finansowe w coś, co ma na tym etapie niską gwarancję powodzenia, tak? I nawet minister Gowin nazywa tą fazę Doliną Śmierci. Dzięki narzędziom, czyli dzięki projektowi Inkubator Innowacyjności Plus i to jest olbrzymia zasługa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że dojrzało
Tę
Dolinę Śmierci. Mamy możliwość finansowania tego typu projektów, które mają potencjał komercyjny, a jednocześnie już są za późno na takie badania naukowe, ale za wcześnie jeszcze na komercjalizację. No i Anima jest właśnie beneficjentem takiego wsparcia, co nas niezmiernie cieszy.
A dużo jest tych pieniędzy w tym Inkubatorze Plus?
Panie redaktorze.
O pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają?
Ja powiem tak. To jest bardzo dużo pieniędzy, tak? Ale umówmy się, na pewno niewystarczająco.
Poprzednio było zero, teraz jest więcej
dokładnie.
Niż zero.
Jeżeli porównamy do sytuacji, w której tych pieniędzy w ogóle nie było, to projekt trzech uczelni, czyli Politechnika, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, łącznej wartości niecałych tam 3 milionów złotych, przeznacza ponad połowę, zdecydowanie ponad połowę tych środków na wsparcie prac przedwdrożeniowych na trzech uczelniach. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że projekt typu Anima to jest inwestycja rzędu 100 tysięcy złotych na prace przedwdrożeniowe, no to takich projektów jesteśmy w stanie sfinansować w całym Inkubatorze Innowacyjności Plus kilkanaście. No i chyba raczej trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te kilkanaście projektów to jest dużo, które my możemy wesprzeć, czy jednak zdecydowanie za mało. No ja zauważam, że w trakcie trwania tego projektu raczej wybieramy projekty, w które inwestujemy, w którym finansujemy prace przewdrożeniowe, niż namawiamy naukowców do tego, żeby składali do nas dokumentację projektową.
To co, naukowcy nie są zainteresowani?
No nie, właśnie chodzi o to, że jeżeli my wybieramy, to znaczy, że naukowcy są zainteresowani i okazuje się, że tych projektów jest więcej niż my mamy środków finansowych przeznaczonych
na
wsparcie.
To ile wybraliście?
Na ten moment mamy podpisanych 6 umów, jeżeli nie kłamie, to nie jest dużo, to jest 6 umów, na łączną kwotę prawie 500 tysięcy złotych. Także, a projekt jest przy różnej branży.
Na przykład. Poza anima.
Na przykład anima.
No tak.
Mamy projekt z branży, to jest dla nas zaskakujące, z branży, ciężko mi nazwać branżę, walka z jedną z chorób w ulach pszczelich, tak? I to jest zamiejscowy wydział leśny w Hajnówce.
Z warozą, jednym
nie.
słowem.
Nie, zgnilec złośliwy.
O, nawet. Nowa choroba, która atakuje pszczoły.
Dość powszechna choroba, dość duży problem dla pszczelarzy. Jesteśmy na etapie doprowadzania procesu badawczego do końca właśnie między innymi przy pomocy środków z inkubatora Innowacyjności Plus.
Co jeszcze?
Co jeszcze? Innowacyjna metoda liofilizacji warzyw i owoców. Co jeszcze? Innowacyjny sposób obsługi gwarancyjnej dróg i autostrad u nas w kraju.
Co jeszcze? Rozstrzał duży.
Rozstrzał jest szeroki, ale to jest bardzo dobra wiadomość dla nas. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że naukowcy z uczelni, z poszczególnych wydziałów mają bardzo szeroko zakrojone kompetencje własne, tak? To znaczy, że nawet jeżeli ktoś jest z wydziału, załóżmy, budownictwa, to nie znaczy, że jego kompetencje są ograniczone wąsko tylko i wyłącznie
tylko do betonu.
Do betonu i cegieł, tak? Że okazuje się, że tam jesteśmy w stanie zbudować fajny pomysł na biznes, że jesteśmy w stanie zainteresować tym rynek, jesteśmy w stanie zainteresować tym fundusze inwestycyjne, które są gotowe do tego, żeby uruchomić ten biznes na większą skalę niż, załóżmy, lokalnie, tak? Więc ja powiem tak, ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o komercjalizację naszych projektów, natomiast...
Chociaż pan wydał tylko około 500, to jeszcze milion został.
Policzyć. No, umówmy się, że są jeszcze 3 uczelnie. Ja mówię tylko i wyłącznie o projektach Politechniki Białostockiej, bo jak gdyby jestem upoważniony do reprezentacji tej części. Natomiast wiem, że na Uniwersytecie Medycznym, na Uniwersytecie w Białymstoku równie intensywnie te środki są kierowane na projekty badawcze. No i muszę zaznaczyć, że mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie początek tego rodzaju działalności. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu projektu Inkubator Innowacyjności Plus będziemy w stanie jako środowisko związane z komercjalizacją, czyli załóżmy porozumienie akademickich centrów transferu technologii czy porozumienie spółek celowych, lobbować w Ministerstwie Nauki, żeby kontynuować tego typu działania. Może uda się...
przekonać władze wojewódzkie.
Dokładnie, polaryzować te działania na region. Tak? Dlaczego nie mielibyśmy skorzystać z tych mechanizmów, jeżeli one są skuteczne tutaj w regionie? Mam nadzieję, że to jest początek. Początek czegoś większego. Trzymam kciuki za nas wszystkich, tak? I głęboko wierzę, że Anima będzie takim przykładem dobrej praktyki.
Anima jest do obejrzenia już na Twitterze Radia Białystok. Jeśli państwo chcecie zobaczyć, na czym to polega w sensie wizualnym, to proszę tam zajrzeć, a za chwilę opowiemy, na jakim etapie jest Anima, jaką drogę ma do przebycia, żeby można było tego rodzaju urządzenie kupić. W trakcie programu zmysłowiłem sobie, że pan już nie jest studentem.
To znaczy tak.
Nadal jest, ale tak nie do końca, tak? Jak to jest?
Informatykę już skończyłem, to prawda. Teraz kontynuuję studia jeszcze na innym kierunku właśnie, żeby tutaj się doszkolić może od tej strony.
Jaki kierunek? Jeśli to nie tajemnica.
Bardziej związany z ekonomią tym razem, więc...
Marketing, czyli żeby właśnie pokonać te bariery, które są biurokratyczne i nie tylko, pieniężne, żeby udało się wprowadzić projekt do produkcji.
Dokładnie. To jest coś, czym się zajmujemy na ten moment, więc stąd właśnie ta decyzja.
To może przy okazji przypomnijmy, kto jeszcze wchodzi w skład zespołu Anima?
Anima razem ze mną tworzy Mateusz Markiewicz i Michał Jaszczuk. Właśnie poznaliśmy się razem na uczelni i jakoś tak razem nasze podejście do tego, jak możemy wykorzystać zdobytą tam wiedzę, czyli wiedzę czysto praktyczną, czyli tą informatyczną, żeby to przekuć w coś bardziej kreatywnego, coś, co będzie łączyć więcej aspektów niż samo tworzenie tego oprogramowania.
Na jakim etapie jest Anima? W sensie organizacyjnym i jaką ma odległość do pokonania, żeby można było ten wyrób kupić w sklepie normalnie? Mhm.
Może też bym zaczął trochę od tej historii, od czego to się zaczęło, jak doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy. To się właśnie zaczęło jako pomysł studencki, z którym właśnie wystartowaliśmy na kilku konkursach, gdzie to przedstawiliśmy już sporej liczbie ludzi, czyli zaczęliśmy właściwie od tego, by ludzi zainteresować naszym rozwiązaniem, sprawdzić, czy oni faktycznie tego chcą i jakoś tam nakierować te nasze prace i działanie tego urządzenia na to, gdzie będziemy z tego my zadowoleni i wiemy, że ludzie będą z tego zadowoleni. No i właśnie wygrywając te kolejne konkursy i walidując ten pomysł, natrafiliśmy na taką pewną rodzaju ścianę, której nie mogliśmy przebić, czyli mieliśmy zwalidowany pomysł, który się podoba ludziom, ale nie mogliśmy go pchnąć dalej przez brak środków. Właśnie tutaj pomogła między innymi wygrana w Technotalentach, jak i to finansowanie właśnie z Instytutu. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Posiadamy już prototyp, który działa, jednak musimy go dopracować do tej formy, która będzie już pozwalała na produkcję masową. Tutaj ciężko mówić o konkretnych terminach, więc może nie będę też rzucał jakimiś pomysłami na ten moment. Jednak no, prace trwają i idą w bardzo dobrym kierunku, więc już w najbliższym czasie uważamy, że w najbliżej nieokreślonym czasie będzie dostępne do kupienia nasze urządzenie.
To, co państwo widzicie na Twitterze owego liska, to jest jeszcze nie projekt finalny.
Dokładnie. To jest prototyp. To jest właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, pewnego rodzaju dziadek Animy, który dopiero teraz ustąpi miejsca nowemu urządzeniu, nowej wersji, która...
To jak będzie wnuk wyglądał.
Tak. Właśnie tutaj też nie mogę za dużo jeszcze zdradzać, ale jakby zachęcamy do sprawdzania postępów. Mamy nasz fanpage na Facebooku, można go znaleźć wpisując Anima. Tam na bieżąco wrzucamy te informacje, więc można się też dołączyć do tego, by mieć pewien wpływ na to, jak ta Anima będzie wyglądać, bo teraz jej cały kształt się właśnie teraz buduje na nowo.
Czyli oczekujecie na tę reakcję zwrotną. Jak chcielibyście, drodzy klienci, żeby to urządzenie wyglądało?
Dokładnie, to jest dla nas bardzo ważne. Właściwie od tego zaczęliśmy i cały czas się tego trzymamy. Bardzo ważne jest dla nas, żeby to nie było urządzenie dla nas jako twórców, tylko ma to być urządzenie dla odbiorców. I bardzo zależy nam na opiniach ludzi, tego czy buduje to w nich jakieś pozytywne emocje, czy się z nimi, z tym urządzeniem faktycznie dobrze będą dogadywać, bo to właśnie oni będą odbiorcami tego urządzenia.
A na jakim etapie organizacyjnym jesteście?
Na ten moment jeszcze jesteśmy trójką osób, które działa na tym na pełen etat, że tak powiem, właściwie na więcej niż na pełen etat. Po prostu pracujemy nad tym i...
Ale nie jesteście ani spółką jeszcze...
Tak, na ten moment jeszcze nie jesteśmy spółką. Ta spółka na pewno się zawiąże w najbliższym czasie, jednak jeszcze na ten moment nie mamy żadnej osobowości.
Także na razie jesteście tylko fanami swojego urządzenia, czy swojego pomysłu.
Pewnego rodzaju, tak.
Czy jeżeli mogę sprowadzić to do jakiejś takiej nomenklatury naukowo-biznesowej, to myślę, że zespół Animy jest w takiej fazie preinkubacji, gdzie żadna osobowość prawna na ten moment absolutnie nie jest potrzebna. Dogadujemy się z pojedynczymi nazwiskami. Może warto by było wspomnieć, że fajnym opiekunem tutaj projektu jest też Maciek Kopczyński, który na pewno bardzo dużo wnosi ze względu na swoje doświadczenie w innych tutaj lokalnych startupach, które udało się rozwinąć. Także oczywiście planowana jest na razie tak mgliście komercjalizacja pośrednia w postaci utworzenia spółki, ale na ten moment nie ma takiej presji. Na razie zależy nam na tym, żeby chłopaki doprowadzili ten produkt do takiego...
Pełnej funkcjonalności.
Do rynkowego stanu jakiegoś, nie?
Ale teraz no, będzie do pokonania największa bariera, no bo jak już będzie projekt, który można będzie zacząć produkować, no to potrzebny będzie znowu kapitał. I tu jest sporo przeszkód do pokonania.
Znaczy, rolą Instytutu w tym procesie, oprócz tego, że jest nie przeszkadzać takim zespołom, forum jak Anima, ale przede wszystkim je wspierać. No i oprócz tego wsparcia finansowego, które umówmy się, w tym momencie mamy, za chwilę go mieć nie musimy. To jest takie wsparcie merytoryczne. Instytut na przykład ma bardzo szeroko zakrojone kontakty z różnego rodzaju funduszami inwestycyjnymi, z aniołami biznesu, z instytucjami, które wspierają finansowo projekty na bardzo wczesnej fazie rozwoju, ale również i projekty rozwinięte. Także myślę, że funkcjonujemy w takim momencie, gdzie na rynku jest bardzo dużo kapitału szukającego wręcz takich pomysłów. Nie martwiłbym się o to, że kapitału nie ma. Raczej martwiłbym się o to, czy projekt będzie na tyle atrakcyjny dla inwestora, żeby go po prostu zainteresować, ale w odpowiednim momencie my też uruchamiamy nasze kontakty i staramy się ten proces, nazwijmy to, drugiej rundy inwestycyjnej przyspieszyć. Na tyle też, na ile potrafimy, wspieramy projekt merytorycznie, ale umówmy się, że nie mamy kompetencji względem ani wyglądu tego liska, ani jego funkcjonalności, także pozostawiamy to pole kompletnie chłopakom.
Ale jest kwestia związana ze studiami, z przygotowaniem fachowców. Mamy teraz bardzo silną presję na rynku, żeby przygotowywać jak największą liczbę informatyków, no bo potrzebna administratorów, bo trzeba tam obsługi, bo i tak dalej, i tak dalej. To potrzeby oceniane są na minimum 100 tysięcy ludzi. Czy to widać już na kierunkach informatycznych, że przychodzą tam ludzie, bo chcą dużo zarabiać i tak za bardzo nie chcą niczego odkrywać. Jak pan to konstatuje?
Dokładnie, właśnie takie wrażenie można odnieść aktualnie na studiach informatycznych. Mam wrażenie, że kiedyś, szczególnie przez to, że ta technologia była może jeszcze mniej dostępna, mówię tu już o sporo czasach.
Bardziej prymitywna.
Tak, taka, jeszcze nie? Kiedyś. Teraz jest troszkę inaczej, ale mimo wszystko widać ten pewien ruch, gdzie dużo osób właśnie zachęconych naprawdę wysokimi w tym momencie zarobkami na stanowiskach programistycznych idzie na te studia właśnie w tym celu. To rodzi pewnego rodzaju pytanie, czy to jest dobre.
Po co tego rodzaju studia, tak?
Tak, no bo jeżeli tutaj jakby tworzona jest duża liczba nowych pracowników, którzy tak nie do końca, tak na dobrą sprawę chcą robić to. Już są nęceni tymi dużymi stawkami.
Oni są w gruncie rzeczy serwisantami, monterami, a nie twórcami.
Tak, no jeżeli tutaj jakby rządzą te statystyki, mam wrażenie. I jeżeli faktycznie jest potrzeba tego typu pracowników, może to jest dobry ruch. Jeżeli my jakby chcieliśmy bardzo z tego nurtu jakby wyskoczyć i my chcieliśmy tutaj podejść kreatywnie do tego i też jakby informatyka dla nas właśnie i programowanie jest pewnego rodzaju środkiem do celu.
Podczas gdy... No bo słyszę taki nacisk, szczególnie od firm zajmujących się branżą IT, że potrzeba im ludzi znających C++, JavaScript albo coś w tym stylu i taka presja jest bardzo, bardzo intensywna, a no nie, raczej nie chcą mieć ludzi, którzy są uzbrojeni w teorie, w jakieś takie dodatkowe kompetencje. Pan też jak startował na informatyce, no pewnie się zastanawiał, a po co ja się uczę tego, tamtego i owego? To jak to już z punktu widzenia człowieka, który skończył te studia, brzmi odpowiedź na tego rodzaju pytania. Po co to?
Tak, jeżeli ktoś ma faktycznie ustawiony cel tego, by zostać programistą i mieć zdolność tworzenia oprogramowania w jednej konkretnej technologii, prawdopodobnie będzie się bardzo irytował na te wszystkie zagadnienia.
Nie ma sensu, żeby poszedł na studia.
Być może faktycznie mógłby się nauczyć tego wszystkiego sam. I znam takie przypadki, faktycznie te osoby są dobrymi programistami. Ja właśnie z perspektywy czasu teraz, kiedy będąc na studiach miałem te wszystkie zajęcia, które wydawały mi się wtedy totalnie niepotrzebne, w tym momencie okazuje się, że elektronika, na którą się tak psioczyło przez całe studia, okazuje się, że jest mi przydatna w tym momencie, kiedy sami projektujemy te płytki. Bo też myślałem, że zostanę programistą, też dążyłem właśnie w tym celu. No jednak tak z perspektywy czasu widać tutaj to, że jednak może to rozwijanie kreatywności, pokazywanie tych różnych dróg, tak samo właśnie pokazywanie możliwości przedsiębiorczości i tak dalej na studiach jest, uważam, bardzo ważne.
I to później może zaowocować nowymi, ciekawymi pomysłami. No właśnie studia przygotowujące ludzi kreatywnych, rozwiązujących problem, potrafiących zdefiniować problem, a potem znaleźć rozwiązanie.
Znaczy, ja mam dość kontrowersyjny pogląd na ten cały proces, bo trochę zastanawia mnie, dlaczego wymagamy od dwudziestoparolatków, którzy tam 25-latków, którzy przeszli jakiś tam 18-19-letni okres edukacji, kreatywności i tworzenia, jeżeli przez ten okres lat 18 uczyliśmy ich odtwarzać. Tak? Naucz się tego, co jest w książce, odtwórz. Dobrze będzie, jeżeli tego nie zapomnisz.
Masz test, masz podać odpowiedź z wariantów od 1 do 4, tak?
Dokładnie, dokładnie. Do dzisiaj są przecież dydaktycy, którzy za zmianę jednego słowa w jakiejś definicji potrafią
oblać.
Może nie tyle oblać, ale tam obniżyć ocenę, załóżmy, tak? No i teraz, jeżeli my nie uczymy, tak jak kraje skandynawskie czy Zachód, młodych ludzi, kreatywności, twórczego podejścia, jeżeli ograniczamy w pierwszej kolejności w szkole podstawowej czy średniej przedmioty kreatywne typu muzyka, technika, plastyka do niezbędnego minimum i jest ich co najmniej 10-krotnie mniej niż na Zachodzie, to nie oczekujmy od absolwentów naszych szkół, czy to średnich, czy to uczelni wyższych, że będziemy mieć tutaj drugi Oxford.
Albo każemy komuś napisać esej, czy jakieś wypracowanie. Jeśli nie użyje tych kilku słów kluczy, to w ogóle już negatywna ocena.
Tak,
się źle wczytał w lekturę.
Ale panie redaktorze, też gdyby może, żeby to nie miało jakiegoś super negatywnego wydźwięku. Mam czasami przyjemność być proszonym o poprowadzenie, załóżmy, zajęć z przedsiębiorczości na niektórych wydziałach Politechniki Białostockiej. I ta samodzielność myślenia, którą możemy spotkać na przykład właśnie u Mateusza czy u pozostałych członków Animy, ona nie jest jakimś też takim dobrem bardzo rzadkim. Coraz częściej młodzi ludzie są w stanie myśleć samodzielnie, coraz częściej oni się otwierają, uzewnętrzniają się, może nawet nie tylko względem pomysłów, ale również emocjonalnie, co jest bardzo ważne, żeby normalnie funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie.
No ale ten kierunek, na który wskazuje pan Mateusz, że przygotowujemy fachowców, no jednorękich bandytów, jak ja to nazywam, to znaczy wyspecjalizowanych w określonym języku programowania, w rozwiązywaniu, właściwie wykonywaniu instrukcji, żeby system dobrze działał, to jest no, pewnego rodzaju ograniczenie. Takie studia w mojej opinii nie mają sensu.
Znaczy, to też olbrzymia nadzieja chyba jest w tych ludziach, w samych studentach, tak? No, jeżeli oni...
To się obronią.
Znaczy, ale przed tym jak gdyby otaczającym ich systemem, jeżeli oni będą w stanie być na tyle świadomi, że oprócz tego, co jest im kładzione permanentnie do głowy, muszą mieć szerszą perspektywę, szerszy horyzont, muszą dostrzegać to, co się dookoła nich dzieje, to takich projektów Akanima będziemy mieli na pęczki. Też nie oszukujmy się, naszą rolą jako instytucji pośredniczących między nauką a biznesem, jako instytucji otoczenia biznesu, instytucji wsparcia przedsiębiorczości, jest praca u podstaw i nie tylko ze studentami, nie tylko z uczniami szkół średnich czy podstawowych, ale również z naukowcami, czyli ludźmi dorosłymi, którzy już, umówmy się, tą ścieżkę edukacji swojej
kariery
przeszli.
Kariery akademickiej tak. Mają za sobą.
Naszą rolą jest z nim z kim pracować. Naszą rolą jest jak gdyby uświadamiać, że wychodzenie poza takie codzienne nasze działania, do których jesteśmy właśnie przyzwyczajeni, może zaowocować nie zagrożeniem, którego tak się boimy, ale szansą. I jeżeli zaczniemy wszyscy rozumieć w ten sposób, że możemy kreować sobie szansę na stworzenie czegoś fajnego, na stworzenie czegoś lepszego, to tak jak mówię, Anima jest początkiem, a takich projektów będzie dużo więcej. A
być może namówimy też słuchających nas studentów innych kierunków i innych uczelni, by zechcieli powspółpracować z Animą i na przykład przypatrzeć się kreatywnie plastyce owego urządzenia. To o tym za chwilę. Największe problemy w biznesie i nie tylko są zawsze z komunikacją. Wrzuciliśmy Animę do sieci, na Twitterze można sobie obejrzeć, jeśli, mam taką nadzieję, zobaczy ktoś z Wydziału Architektury, człowiek o uzdolnieniach plastycznych i no powie, ja bym tutaj tak się dodał, żeby to lepiej na przykład wyglądało, de gustibus non disputandum est, jak mówili już starożytni, ale zawsze. Czy może się z wami skontaktować, panie Mateuszu?
Jasne, jak najbardziej. Tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu tutaj, bardzo chcielibyśmy, żeby to był projekt tworzony nie przez nas, dla nas, tylko my jesteśmy tylko pewnego rodzaju wykonawcami tego, czego ludzie oczekują, więc jeżeli tutaj ktoś chciałby z nami w pewien sposób podziałać kreatywnie, to zapraszamy jak najbardziej do kontaktu. Tak jak mówiłem, na Facebooku można nas znaleźć wpisując Anima. Też tworzymy właśnie grupę pewną, w której zbieramy ludzi, którzy byliby zainteresowani właśnie tworzeniem rzeczy kreatywnych, właśnie pewnego rodzaju interdyscyplinarnych może, więc jak najbardziej zachęcamy do tego.
Tym bardziej, że architektura dysponuje urządzeniami, które pozwolą obejrzeć te wszystkie swoje przymiarki, pomysły, no prawie, że w realu, czyli w 3D.
Dokładnie tak.
Czyli namawiamy do kontaktu, zawsze to się przyda. Być może ciekawy, plastyczny pomysł pojawi się i zostanie wykorzystany. Namawiamy do takiej współpracy, bo przy tego rodzaju urządzeniach to chyba jest istotne. Bo czasami konstruktorzy mają odlotowe pomysły, ale później sprzedać to jest kłopot.
Znaczy, ja powiem tak, faktycznie czujemy ten problem braku piękna w tej technologii. Współpracujemy na bieżąco z rynkiem, wdrażamy nowe produkty jako instytut dla naszych klientów. No i naszym problemem bardzo często jest wygląd tego, tak? Od strony technicznej, mechaniki, elektroniki, naprawdę wszystko pięknie działa, natomiast gdyby wnioskiem klienta jeszcze jest, że to nie jest do końca tak piękne, żeby nadawało się do sprzedaży, nie? I gdybym ja miał możliwość uzupełnić kompetencje naszego zespołu interdyscyplinarnego na ten moment, to jeszcze szerzej, czyli o załóżmy projektowanie przemysłowe, gdzie ja na bieżąco rozmawiam z władzami Wydziału Architektury na ten temat, żeby to uruchomić, to uważam, że jeszcze mielibyśmy więcej narzędzi do tego, żeby komercjalizować rozwiązania naszych naukowców.
Czyli taka potrzeba jest, żeby tego rodzaju specjalizacja powstała na naszych uczelniach, żeby tworzyć takie zespoły międzyuczelniane o kompetencjach pozwalających coś ładnie zaprojektować.
Znaczy, ja bym powiedział tak, o kompetencjach pozwalających kompleksowo obsłużyć tą stronę przemysłową, tą stronę biznesową, a proszę mi uwierzyć, że naukowcy i środowisko akademickie naprawdę może być równym partnerem dla biznesu, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych rozwiązań, czy to produktowych, czy to procesowych. No, myślę, że jesteśmy tego dobrym przykładem, realizując około setki różnego rodzaju takich prac na pograniczu nauki i biznesu rocznie.
Tym bardziej, że uczelnie muszą się rozwijać, szukać nowych specjalizacji po to, żeby wykorzystywać wiedzę, a jednocześnie dać młodym ludziom szansę na zdobycie pewnych umiejętności i kompetencji, żeby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta gdzieś tam do Warszawy, Poznania czy gdzie indziej, tak?
No, to chyba oczywiste, to nie trzeba podkreślać, że jeżeli nie mamy tutaj odpowiedniego postępu i to nie tylko na uczelni, to umówmy się wszędzie, no to zostaniemy w ogonie i będziemy na pewnym etapie bardzo mocno to odczuwać, tak? Natomiast jeżeli sobie uświadomimy te luki kompetencyjne odpowiednio wcześniej i zaczniemy reagować, myślę, że spokojnie możemy wystosowywać ofertę dla rynku, która jest warta na pewno uwagi.
No bo ja nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego mając najlepszą branżę, czyli mleczarstwo, nie kształcimy specjalistów od mleczarstwa, albo mając najlepszą branżę bieliźniarską, specjalizację w naszym kraju i firmy, które wytwarzają, też nie przygotowujemy specjalistów, którzy projektowaliby tego rodzaju wyroby. No ale to taka uwaga na marginesie. Kończąc nasze spotkanie, co dalej za Nimą, takie podsumowanie, taka kwintesencja. I kiedy ten wyrób trafi do sklepu?
Anima, tak jak mówiłem, rozwija się teraz bardzo prężnie, uczy się nowych rzeczy, więc tutaj zachęcamy właśnie do tego, by obserwować jej rozwój. Liczymy, że właśnie już w najbliższych miesiącach będziemy mogli ruszyć. Naszym pierwszym krokiem będzie właśnie kampania crowdfundingowa, gdzie zaprezentujemy nasze urządzenie na rynku, gdzie będzie można je faktycznie zamówić.
Ale daty?
Daty jeszcze niestety nie mogę jakiejś konkretnie określić.
Zachęcamy nadal plastyków, architektów, żeby się przyjrzeli, żeby zasugerowali ewentualne zmiany. Może to owocować w przyszłości ciekawymi także rozwiązaniami. Chodzi o to, żeby dostrzegać tego typu możliwości i żeby ludzie zechcieli się uczyć, no, jak właśnie projektować ciekawie, plastycznie, tak żeby można było znaleźć klientów.
No, na pewno trzeba, wybierając jakieś, podejmując decyzje odnośnie przyszłości, trzeba pamiętać o tym, żeby robić to, co się lubi, bo tak jak Mateusz, widzę, że czerpię olbrzymią satysfakcję z tworzenia projektu pod tytułem Anima, tak zachęcam wszystkich, żeby te decyzje były przemyślane, bo z tego są najlepsze efekty. A jeżeli chodzi o promocję samego projektu, to niezależnie od daty, kiedy to się pojawi na rynku, to ja na pewno będę jednym z pierwszych klientów, bo na razie moja dziewczyna mi tylko ustnie przypomina, żebym wyniósł śmieci, czy tam przykręcił jakąś półkę gdzieś tam, to teraz jeszcze tą samą dawkę miłości będę miał od Lisa, nie? Także zachęcam.
Czekamy na praktyczne już efekty Animy. Naszymi gośćmi byli Mateusz Bajko, członek zespołu Animy, oraz Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję pięknie.
Anima do obejrzenia na Twitterze i na stronie internetowej Radia Białystok. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.